Teraz mamy połączenie z kolejnym gościem, Tomasz Grzywaczewski, pisarz, dokumentalista, podróżnik, autor książek reportażowych, także ekspert do spraw Rosji i Stanów Zjednoczonych. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
No właśnie, a skoro o Rosji mowa, separatyści w Naddniestrzu proszą Rosję o pomoc. Jakie jest tło polityczne tych wydarzeń?
Naddniestrze pozostaje zbuntowaną, separatystyczną republiką, która oderwała się od Mołdawii na początku lat 90. To jedno z kilku takich tak zwanych państw nieuznawanych, które zostały stworzone przez Rosję po rozpadzie Związku Sowieckiego jako pewnego rodzaju bomby z opóźnionym zapłonem, które były używane w celu naciskania na państwa, które wyzwoliły się spod sowieckiego jarzma. Inne przykłady to chociażby Abchazja czy Osetia Południowa w Gruzji albo Górski Karabach w Azerbejdżanie, który został w ubiegłym roku zlikwidowany w wyniku ofensywy sił Azerbejdżanu. Natomiast oczywiście tutaj największy niepokój, jeżeli chodzi o działania w Naddniestrzu, czy na tych władz naddniestrzańskich nieuznawanych, wzbudza fakt, że przypominają one działania władz tak zwanych Donieckiej oraz Luhańskiej Republiki Ludowej, czyli tych tworów, które Rosja utworzyła w roku 2014 w wyniku pierwszej inwazji na Donbas. I te dwa podmioty zwróciły się swego czasu o ochronę do Rosji, co było jednym z takich etapów początkowych tej pełnoskalowej rosyjskiej napaści na Ukrainę w 2022 roku. Jeżeli chodzi o Naddniestrze, to tutaj spekulowano, że ten kongres, który zebrał się dzisiaj, również mógł wystąpić do Moskwy o włączenie Naddniestrza w skład Federacji Rosyjskiej. Warto zauważyć, że to było pierwsze tego typu spotkanie od 2006 roku. Natomiast te przewidywania jednak się nie sprawdziły. Naddniestrze nie wystąpiło do Rosji o to, żeby zostać przyjętym w skład Federacji, ale poprosiło Rosję właśnie o ochronę w związku z tym, że Mołdawia wywiera presję gospodarczą na Naddniestrze. Tutaj warto zauważyć, że z początkiem stycznia tego roku Kiszyniów zdecydował, że znosi cła preferencyjne dla firm naddniestrzańskich. Wcześniej firmy z Naddniestrza mogły realizować swoje interesy handlowe na bardziej korzystnych zasadach. Kiszyniów postanowił skończyć z tym procederem, co oczywiście wywołało oburzenie i protesty w Naddniestrzu, ponieważ to jest państwo, które mierzy się właściwie z permanentnymi od kilkunastu lat trudnościami gospodarczymi. I zniesienie tych preferencyjnych ceł pogłębia trudności ekonomiczne w samym Naddniestrzu. Natomiast czy to oznacza, że może dojść do eskalacji napięcia, w tym mówię, że napięcia militarnego w regionie? No, wydaje się, że taka prawdopodobieństwo jest niewielkie. To znaczy bardzo ważne jest też to, co wydarzy się jutro, ponieważ jutro zbrodniarz wojenny Władimir Putin ma wygłosić orędzie. I teraz pytanie, czy w jaki sposób on się ustosunkuje do tej prośby, którą dzisiaj przedstawili deputowani naddniestrzańscy, nieuznawani deputowani, jak mówię, mówiąc o władzach Naddniestrza, cały czas trzeba brać to wszystko w cudzysłów, ponieważ pamiętajmy, to jest państwo nieuznawane, a zatem działające poza jakąkolwiek sferą prawa międzynarodowego. To są po prostu buntownicy, separatyści. Wracając do tego, co zrobi Rosja, no zobaczymy, co powie Władimir Putin. Rzeczywiście na terytorium Naddniestrza stacjonują siły rosyjskie. One są szacowane na około 1500, może 2000 żołnierzy, jeżeli liczyć by to z siłami policyjnymi. Ponadto jest sama armia naddniestrzańska, której liczebność ocenia się na około kilkanaście tysięcy żołnierzy. Natomiast oni generalnie są dosyć słabo uzbrojeni. Pewne emocje wywołuje to, że w takiej miejscowości Kiełbaśnia przy granicy z Ukrainą znajdują się ogromne magazyny amunicji jeszcze z czasów sowieckich, przy czym też nie jest to do końca jasne, w jakim stopniu te magazyny są dzisiaj wypełnione. Na pewno część znajdującego się tam uzbrojenia amunicji rozkradziono w latach 90., w latach 2000. Tam część z nich miała być też utylizowana. No, potencjalnie to mogło być takie miejsce, które mogło być cenne dla armii rosyjskiej jako po prostu repozytorium pozyskiwania amunicji. Natomiast z takiego militarnego punktu widzenia, no to dzisiaj po prostu wsparcie, nawet gdyby Władimir Putin zdecydował się ogłosić, że tak, pomoże Naddniestrzu, to pytanie, jak miałby to logistycznie wykonać?
No właśnie, czy nie jest tak, że Moskwa ma po prostu ograniczone możliwości realizacji takiego scenariusza, że on jest przez to bardzo mało prawdopodobny, że nie mają jak?
Tak, zdecydowanie. To znaczy, gdyby sytuacja na polu bitwy wyglądała inaczej, to oczywiście uważam, że Naddniestrze byłoby wykorzystane do tego, żeby na przykład otworzyć drugi front wojny z Ukrainą, czy na przykład, żeby czy zaatakować Mołdawię. No to byłby taki scenariusz tragiczny, kiedy armia ukraińska odnosi ogromne zwycięstwa, armia rosyjska odnosi ogromne zwycięstwa na Ukrainie. Tak na razie nie jest. Więc pytanie, w jaki sposób miałby wyglądać to wsparcie militarne dla Naddniestrza? No teoretycznie przez oczywiście desant morski, no ale tutaj warto zauważyć, że jednak flota czarnomorska została bardzo mocno osłabiona w wyniku skutecznych ukraińskich ataków. Ukraińska zniszczyła między innymi 3 rosyjskie okręty desantowe typu Ropucha, 4 został mocno uszkodzony, zniszczono również okręt desantowy typu Alligator. Rosjanie cały czas oczywiście mają desantowce, ale w ogóle po pierwsze nie wiadomo, wydaje się, że one po prostu są zbyt mała liczba, żeby przenieść odpowiednią ilość wojsk, a przede wszystkim pytanie, czy w ogóle te statki byłyby w stanie dotrzeć do brzegów ukraińskich, żeby dokonać desantu, biorąc pod uwagę no jednak bardzo skuteczną ukraińską obronę morską, różnego rodzaju pociski przeciwokrętowe, drony morskie, miny, więc cały system zabezpieczeń. No, wydaje się, że po prostu flota czarnomorska nie jest w stanie zrealizować tego zadania. Jeżeli chodzi o desant powietrzny, no to też wiązałoby się to z ogromnym ryzykiem. Zresztą w ostatnich tygodniach obserwujemy bardzo skuteczne działanie ukraińskiej obrony powietrznej. Strącone zostało między innymi kilka samolotów bojowych Su-34. To są już bardzo nowoczesne maszyny. Strącono także najnowocześniejszą właściwie w tym momencie rosyjską maszynę Su-35. Zniszczono samolot prawdopodobnie typu AWACS, czyli rozpoznania elektronicznego. No taki desant powietrzny na Naddniestrze spowodowałby kolejne ogromne straty w rosyjskim lotnictwie, nie wspominając już, że same wojska WDW, czyli te wojska powietrzno-sądowe rosyjskie, zostały bardzo mocno osłabione w ciągu tych ostatnich 2 lat rosyjskiej barbarzyńskiej inwazji. Na razie nie zostały odbudowane w takim stopniu, żeby mogły przeprowadzić takie zadanie. Także ja tutaj nie widzę po prostu militarnego potencjału do tego, żeby doszło do wybuchu kolejnego konfliktu. Natomiast nie jest wykluczone, że na przykład Władimir Putin postanowi wykorzystać Naddniestrze jako kartę pewnego rodzaju propagandową w propagandzie skierowanej do własnego społeczeństwa. Wiele mówi się o tym, że po wyborach prezydenckich, które będą się w marcu w Rosji, no, wynik jest chyba znany, jednak Kreml zarządzi dodatkową mobilizację. Kiedy już okrzepnie jego władza wewnętrzna, już tak w 100%, to będzie dobry moment po to, żeby zmobilizować kolejnych żołnierzy na front ukraiński. I wtedy dodatkowym argumentem Kremla za taką mobilizacją mogłoby być powołanie się na Naddniestrze, budowanie takiej narracji, że musimy powoływać kolejnych żołnierzy, bo zobaczcie, znowu nasi obywatele, a w Naddniestrzu jest około 200 tysięcy, nawet ponad 200 tysięcy posiadaczy rosyjskiego paszportu, nasi obywatele znowu cierpią, znowu są niszczeni, prześladowani przez ten straszny Zachód, przez to straszne NATO, przez faszystowską juntę, tym razem dla odmiany w Kiszyniowie. No trzeba im pomóc, a żeby im pomóc, no to musimy zmobilizować więcej żołnierzy, musimy jeszcze bardziej zaangażować się w ten wysiłek wojenny. Także tutaj widzę potencjalnie taką możliwość właśnie propagandowego grania Naddniestrzem, natomiast nie wydaje mi się, żeby w tym momencie doszło do eskalacji militarnej. To byłby chyba wariant ekstremalny, po prostu z tego względu, że on jest trudno wykonalny, a same siły naddniestrzańskie no, nie są w stanie prowadzić dzisiaj skutecznej operacji militarnej. Zresztą takie działania mogłyby pociągnąć wręcz zaangażowanie armii ukraińskiej. Zresztą tu warto zauważyć, że Mołdawia już jakiś czas temu proponowała Ukrainie, że jeżeli Ukraina byłaby zainteresowana, to właściwie to Ukraina proponowała, że Mołdawii, że gdyby była taka konieczność, to być może można byłoby rozwiązać militarnie problem Naddniestrza. Kiszyniów nie przyjął takiego rozwiązania, ale nie jest wykluczone, że w przypadku eskalacji militarnej być może te dwa państwa porozumiałyby się i spróbowałyby po prostu militarnie zlikwidować Naddniestrze, co z kolei spowodowałoby, że w ogóle te działania Rosji przyniosłyby efekt odwrotny do zamierzonego. Także tak jak mówię, wydaje mi się, że jednak w tym momencie to nie jest tak, że trzeba bić na alarm, to nie jest tak, że otwiera się kolejny front w Europie Środkowej. Natomiast no, te działania pokazują, że prawdopodobnie Kreml będzie chciał dalej mobilizować swoje społeczeństwo w celu jeszcze większego wysiłku wojennego. No i to oczywiście pokazuje, że Rosja jest absolutnie zdeterminowana w tym, żeby w długim okresie czasu podporządkować sobie Europę Środkową. To te działania Naddniestrza jasno pokazują intencje Kremla, no bo oczywiście nie ulega wątpliwości, że władze naddniestrzańskie no nie są w żadnym stopniu autonomiczne. Taki zjazd jak ten, który miał miejsce dzisiaj, musiał odbyć się z inspiracji i ze zgodą Kremla.
A gdyby nasi słuchacze chcieli poznać historię Naddniestrza i zrozumieć właśnie no, takie państwa, które padają ofiarą wielkiej mocarstwowej polityki, warto sięgnąć po książkę Granice marzeń o państwach nieuznawanych, książkę Tomasza Grzywaczewskiego, który śledził losy mieszkańców Naddniestrza i je opisał. Bardzo serdecznie dziękuję Tomku za rozmowę. Jeszcze przy okazji zaproszę słuchaczy Radia Wnet w każdy wtorek w popołudniach Wnet między godziną 16 a 18 na żywo. Korespondencja prosto ze Stanów Zjednoczonych dotycząca wyborów prezydenckich, ale nie tylko, bo rozmawiamy także o takim szerszym wymiarze polityki międzynarodowej. Bardzo serdecznie dziękuję.
Bardzo dziękuję za rozmowę. No i oczywiście zapraszam do śledzenia tego, co dzieje się w Naddniestrzu, bo niewątpliwie to jest zadziwiająca Niblandia, państwo nieuznawane. A i tutaj dodam na sam koniec, warto pamiętać, że na północy Naddniestrza, w okolicach miasteczka Raszków i w wiosce Swoboda Raszkowska znajduje się mniejszość polska, a kiedyś tereny dzisiaj północnego Naddniestrza wchodziły w skład Rzeczypospolitej obojga narodów.
I o tym pisze i opowiada Tomasz Grzywaczewski, korespondent wojenny, podróżnik, pisarz. Bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz Tomku za rozmowę.
Dziękuję.